Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trwamy na adwentowej drodze czuwania, do której zostaliśmy zaproszeni w torocznym rytmie roku liturgicznego. W minioną niedzielę czuwania, które ma nas przygotować na owocne świętowanie tajemnicy Narodzenia Pańskiego, w której też ważną rolę odegrał opiekun Jezusa, święty Józef, patron tego miejsca, które gromadzi nas na modlitwie. Równocześnie jest to też czuwanie, szczególnie w tej pierwszej części Adwentu, na to kolejne przyjście Pana, które w pełni już zrealizuje nadejście Jego Królestwa. Królestwa, w którym mamy nadzieję mieć udział, w którym chcemy uczestniczyć. To Słowo Boże więc, które słuchamy na tej adwentowej drodze, staje się nam przewodnikiem, pokazuje, w jaki sposób zachować tego ducha czuwania, o którym usłyszeliśmy w pierwszą niedzielę Adwentu, a równocześnie w jaki sposób przygotować się na przyjście Pana, na udział w Jego Królestwie. Dzisiaj te wskazania są bardzo konkretne, są też zamieszczone w Słowie Bożym, w tej myśli, którą przekazywał nam nasz Pan Jezus Chrystus w tym szczególnym miejscu, bo znajdują się w zakończeniu kazania na górze, gdzie Jezus przekazuje całe ważne prawdy, treści dotyczące tej właśnie rzeczywistości Królestwa, które rozpoczęło swoje istnienie z momentem Jego przyjścia, gdzie mówił o duchu błogosławieństw, ale też o relacjach, którymi mają kierować się Jego uczniowie, jeśli chcą Go naśladować i znaleźć w Nim udział. Te słowa, które dzisiaj usłyszeliśmy, które zostały nam proklamowane, słowa naszego Pana, znajdują się na zakończenie tej właśnie wielkiej mowy. Jezus niejako w ten sposób podsumowuje te wszystkie wskazania, rady, które na pewno stały się duchową rewolucją nie tylko dla współczesnych Jezusowi, ale także dla tych wszystkich, którzy do końca dziejów świata rozpoznają w Nim Syna Bożego, jedyną drogę do ojcowskiego serca Boga. Nasz Pan mówi nam dzisiaj, że nie tylko to wzywanie Jego imienia zapewnia udział w Królestwie Bożym, ale przede wszystkim wypełnianie woli Jego Ojca, Ojca, który jest w niebie. I żeby to jeszcze podkreślić, pogłębić, Jezus pokazuje swoim słuchaczom w tym bardzo wyrazistym przykładzie budowy na skale i na piasku, na czym ma polegać to spełnianie woli Bożej w życiu tych, którzy chcą stać się Jego uczniami, naśladowcami, tymi, którzy chcą przez Niego doświadczyć daru dziecięctwa Bożego i udziału w Jego Królestwie. Mówi więc nam nasz Pan, że to spełnianie woli Bożej jest tym budowaniem na skalę, którą jest sam Bóg. Bóg i Jego Słowo, Bóg i Jego miłość, która w różnych momentach historii zbawienia była nam objawiana, a najpełniej ukazała się w naszym Panu i Zbawicielu, Synu Bożym, Jezusie Chrystusie. Bóg jest skałą, bo On jest wierny swemu Słowu i swej miłości, mimo że my często Go zostawiamy, opuszczamy, mimo tego, że w nas często jest jeszcze postawa grzechu, niedoskonałości, On jest wierny w miłowaniu i w tym też nieustannym dawaniu nam szansy, abyśmy we właściwy sposób budując odkrywali tą najlepszą glebę, ten najlepszy fundament dla projektu, którym jest nasze życie, nasza droga. Bóg jest skałą poprzez słowo, które staje się dla nas tym najlepszym drogowskazem, przez który odkrywamy, jak mamy żyć, w jaki sposób mamy przyjmować miłującego Boga do naszych serc, ale równocześnie jak też mamy tą miłością dzielić się z innymi ludźmi. Jezus przez ten obraz domu, który jest zbudowany na skalę, którą jest sam Bóg, którą jest Jego Słowo, Jego wierność, Jego miłość, pokazuje, że to zaufanie Jego osobie, to spełnienie Jego woli sprawi, że nawet największe życiowe zawieruchy, próby pozwolą nam przetrwać i do końca dochować wierności Jego łasce, Jego miłości, a równocześnie sprawią, że ta droga, którą będziemy kroczyli, stanie się drogą zwycięską, która da nam udział w Królestwie Bożym. W Królestwie Bożym, gdzie już w pełni będziemy odkrywali, że to Bóg jest tą twierdzą, w której możemy schronić nasze serca, tak jak to zostało nam dzisiaj pokazane w tym pierwszym czytaniu zaczerpniętym z księgi proroka Izajasza. Miejscem, gdzie znajdziemy bezpieczne schronienie i pełnię życia na wieki, bez końca, w tajemnicy Bożej miłości. Jako ci budowniczy, zachęceni słowem Pana, szukamy też w naszym życiu przykładów takiego owocnego wznoszenia Bożego domu na skalę, którą jest Bóg. I przez sam też temat dzisiejszego spotkania, gdzie przed liturgią miała miejsce prezentacja diakonii życia, ruchu Światło Życie, w jakiś naturalny sposób chcę nawiązać też do postaci czcigodnego sługi Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło Życie. Człowieka, który niewątpliwie jest znakomitym przykładem takiej właśnie postawy, która nie tylko wyróżnia się pełną miłości, adoracją Boga, uwielbieniem Go w modlitwie, co było bardzo mocno i wyraźnie obecne w życiu sługi Bożego księdza Franciszka, ale także człowieka, który poprzez czyn, działanie wypełnił wolę Bożą i zbudował trwałą budowlę na skalę, którą jest Bóg. Budowlę, która wyraziła się w świętości życia, w tym przekonaniu dzisiaj Kościoła, który mówi o Jego heroiczności cnót, o bezgranicznym oddaniu Bogu, o tym, że był też rzeczywiście prorokiem, który przygotował liczne rzesze ludzkie do tego, aby owocnie służyły Bogu, aby wypełniały Jego wolę. I niewątpliwie droga sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego była najpierw też i tym poszukiwaniem fundamentu, bo przecież jako młody człowiek utracił wiarę w Boga i może pochodził z dobrej, wielodzietnej katolickiej rodziny, i może jako młodzieniec od 6 roku życia uczęszczał na katechezy, mimo że był w tym dobrym przedwojennym harcerstwie opartym na chrześcijańskich wartościach, jako 16-letni młodzieniec utracił żywe doświadczenie wiary. Nie odnajdywał się we wspólnocie Kościoła. I to, co mówię, może też być i słowem nadziei i natchnienia, może dla niejednej matki, czy ojca, babci, czy dziadka, bolejących dzisiaj nad różnymi młodzieńczymi buntami, trudnościami w wierze ich dzieci czy ich wnuków. Bo historia Franciszka jest pełnym znakiem nadziei, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że nawet serce, które wydaje się być bardzo zatwardziałe, zamknięte na działanie Jego łaski, On jest w stanie przemienić. I w przypadku sługi Bożego tak się właśnie stało, że przez doświadczenie dramatu II wojny światowej, poprzez pobyt w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, a w końcu poprzez skazanie go na karę śmierci i pobyt przez 135 dni w celi śmierci, odnalazł swoją drogę do Boga w sytuacjach, które zdawałyby się mówić, że można stawiać pytanie, gdzie był Bóg. Ten właśnie Franciszek jako młody człowiek odnalazł drogę do Boga, który stał się mu nadzieją w sytuacjach najbardziej dramatycznych, kiedy wydawało się, że znalazł się u kresu swojego młodego życia. A później, kiedy już doświadczył tego ożywczego spotkania, właśnie w celi śmierci, kiedy nawrócił się, został opromieniony blaskiem chwały Chrystusa i kiedy złożył mu swoje ślubowanie, że jeśli Bóg go ocali, to poświęci całe dalsze życie na służbę Jego imieniu. Tak się właśnie stało. I Franciszek, 45 lat życia, które jeszcze otrzymał podarowane przez działanie niezwykłej opatrzności Bożej w jego życiu, poświęcił na to, aby stać się tym prorokiem nieskończonej miłości Boga. Poświęcił też na to, aby budować na skalę, którą jest Bóg, który wyprowadził go z doliny ciemności i rozpaczy, aby stał się rzeczywiście wielkim świadkiem tajemnicy życia, nowego życia, które stało się jego udziałem i którym dzielił się z innymi ludźmi. I w czasach, które też na pewno nie należały do łatwych, w różnych swoich działaniach prowadził ludzi do doświadczenia żywej wiary w Boga. Był apostołem młodych, apostołem rodzin, a także apostołem wielkiej odnowy życia moralnego poprzez różne inicjatywy, które były też jakimś uzupełnieniem, pogłębieniem tego największego charyzmatu jego życia, jakim stał się ruch Światło-Życie. Był wielkim świadkiem tego, co nazwiemy cywilizacją nowej kultury. Kultury, która zakorzeniona jest w Bogu i która staje się tą nieustanną odpowiedzią synów i córek Boga na te wszystkie działania mocy ciemności, które ciągle próbują nas zaprowadzić ostatecznie na manowce życia, które zachęcają nas do tego, aby budować może efektownie, ale na piasku, co jak mieliśmy okazję już w wielu projektach cywilizacyjnych minionego stulecia widzieć, że takie projekty ostatecznie kończą się porażką, a nawet wielką katastrofą, bo cierpieniem milionów ludzi. To przekonanie Franciszka, że trzeba budować na Bogu, zaszczepiał też ludziom, którzy byli jego współpracownikami, którzy stali się jego duchowymi synami, duchowymi córkami. I pomimo tego, że już blisko 30 lat temu Pan Bóg odwołał go do siebie, jak ufamy już do Ojczyzny Niebieskiej, jego myśl ciągle nas inspiruje, ciągle staje się dla nas zachętą. Jak bardzo głęboko widział, niech świadczy o tym pewien fragment jego dziennika podróży. Sługa Boży prowadził taki dziennik przez całe swoje apostolskie, aktywne życie. W czasie jednej z podróży, którą odbył w 1972 roku, kiedy powędrował do Anglii, do Leicester, gdzie odwiedził swojego młodszego o kilka lat brata Henryka, który w wyniku zawieruchy wojennej już po zakończeniu II wojny światowej nie powrócił do Polski, ale pozostał w Anglii. W czasie radosnego spotkania z bratem, a było to ich pierwsze spotkanie od czasu, kiedy wybuchła II wojna światowa, Franciszek miał tą okazję, aby mieć w bracie przewodnika po tym wspaniałym, jak się wydawało, jego bratu Henrykowi świecie, w którym przyszło mu żyć. I Franciszek pisze takie refleksje, patrząc na świat, w którym żyje jego brat Henryk. Nazwał te refleksje w sposób następujący. Mane tekel fares nad konsumpcyjną społecznością. Symptomy nadchodzącej katastrofy. Po pierwsze, zatrucie naturalnego środowiska. Po drugie, rewolucja głodnych, niebezpieczeństwo trzeciego świata. Po trzecie, spustoszenie nikotynizmu i alkoholizmu. Po czwarte, degradacja seksualna. Po piąte, biała śmierć, zabijanie życia poczętego. Po szóste, ofiary narkomanii. Po siódme, plaga samobójstw. Po ósme, zbrodnie, gwałty, widmo wojny nuklearnej. Po dziewiąte, rozpad rodziny, plaga rozwodów. I po dziesiąte, załamanie się systemu wychowania, młodzież na marginesie życia społecznego. Pisze dalej ksiądz Franciszek, jakie są założenia systemu konsumpcyjnej cywilizacji, tej, która zaczęła się rozwijać równolegle do tej cywilizacji, w której wtedy on uczestniczył, gdzie budowa była oparta na myśli komunistycznej. Wyścig produkcji i konsumpcji, postęp techniczny w służbie postawy konsumpcyjnej, założenia antropologiczne, człowiek jako kompleks potrzeb i namiętności i ich zaspokajania, miara używania miarą człowieka, zamknięcie wszystkiego w cyklu doczesności, cele doraźne bez perspektywy celu ostatecznego, doskonalenie materii przed doskonaleniem człowieka. I dalej pisze Franciszek, jakie są elementy systemu konsumpcyjnej cywilizacji. Komfort mieszkaniowy, system dogadzania podniebieniu, przyjemność kupowania, pożądliwość oczu, rzeczy rozkoszne ku wejrzeniu, rozbudzenie chęci posiadania, kupowania, nowoczesne domy towarowe jako współczesne świątynie, system sprzedaży doprowadzony do perfekcji, kolorowa telewizja i miękkie fotele jako symbol konsumpcyjnej cywilizacji, rozkosz panowania nad przestrzenią poprzez poruszanie się samochodami, autostradami, samolotami, nowoczesne lotniska, zaspokajanie instynktu walki poprzez kibicowanie, rozgrywki sportowe, kino szpiegowskie, sensacji gangsterskie, zaspokajanie żądzy sensacji przez prasę, telewizję, pożądliwość ciała, seks jako zasada kształtowania mody kobiecej, jako widowisko w telewizji, prasie, literaturze, seks jako zwyczaj towarzyski, narkotyki jako świat sztucznych potrzeb, nikotyna, alkohol, turystyka, cały system biur podróży, pośrednictwa, reklamy, loty, system hotelarski, rozkosz panowania nad materią przez rozwój techniki, automatyzacja w życiu doczesnym, rozkosz przyciskania guzików, duma z osiągnięć techniki, wynaturzenia w wyniku tendencji do potęgowania rządz i namiętności, wynaturzenia w polityce, rządza panowania nad światem, nie cofanie się przed żadną ekspansją, wynaturzenia w życiu gospodarczym, panowanie nad światem przez pieniądz, przez cały system koncernów i banków, wynaturzenia w dziedzinie seksu, pornografia, sadyzm, narkomania. Sługa Boży napisał te słowa 16 listopada 1972 roku, ale nie jest prorokiem zagłady i pesymizmu. Poprowadząc tę trafną analizę świata, który wtedy zobaczył, który uznał też jako niezwykle degradujący w wielu momentach godność i rozwój człowieka, uznał też, że jest to wielkie wyzwanie. Pisze w ten sposób. Z wrażeń dotychczasowych zaczyna mi się układać pełny obraz konsumpcyjnego społeczeństwa. Muszę ten system ująć całościowo przy pomocy literatury, przeciwstawić mu koncepcję nowej kultury. Koncepcja konsumpcyjnego społeczeństwa jest przemyślana, planowana, systematycznie realizowana. Czyż nie trzeba jej dziś przeciwstawić równie zwartej koncepcji nowej kultury? Czyż ona nie musi być realizowana równie konsekwentnie, jeżeli świat ma być uratowany od zguby i katastrofy? I rzeczywiście w tym dalszym życiu Sługi Bożego przyszedł czas na, myślę, wielkie dzieła. Oto rok później Sługa Boży zaczyna tworzyć Oazy Rodzin, Tomowy Kościół, bo później przychodzi cała dojrzała wizja diakonii, służby ruchu Światło Życie, a także tych dzieł, o których mieliście okazję słyszeć w tych pięknych świadectwach, wypowiedziach, które miały miejsce przed dzisiejszą liturgią, gdzie zostało ukształtowanych wielu odważnych świadków tej cywilizacji nowej kultury, cywilizacji życia i miłości, która przez osobiste świadectwo życia pokazuje dzisiaj wielu zagubionym ludziom, którzy są właśnie jakby w pełni zanurzeni w tej konsumpcyjnej cywilizacji, jak piękne jest życie, które buduje na skalę, którą jest Bóg. I nawet jeśli jest to życie pełne trudu i wymagań, to ostatecznie jest to życie, które pozwala przetrwać najbardziej trudne próby życiowe, największe huragany i zawieruchy. Niech więc ten przykład Sługi Bożego, który patrzył przenikliwie, będzie dla nas w tym czasie Adwentu wielką zachętą, abyśmy najpierw stali się tymi owocnymi uczniami, uczennicami Pana, którzy nie tylko są zanurzeni w spotkanie z Nim w modlitwie, ale którzy także każdego dnia pełnią Jego wolę. Niech to dzisiaj będzie też dla nas zachętą do tego, abyśmy uświadomili sobie, że Bóg jest skałą także dla mojego życia i że w Nim mogę znaleźć oparcie, nawet jeśli pojawiają się największe życiowe próby. A moje świadectwo wierności, miłości Boga, którą mogę podzielić się z innymi, może być też ratunkiem dla tych, którzy dzisiaj gdzieś swoje serca zagubili. Niech tutaj w domu świętego Józefa nasza wspólnota poszerzona o tych wszystkich, którzy dzisiaj razem z nami modlą się za sprawą Radia Maryja i telewizji Trwam, uświadomi sobie, jak wielką łaską jesteśmy obdarzeni, że Bóg nam się objawił i pokazuje nam, co mamy czynić, abyśmy przygotowali nasze serca na nadejście Królestwa Bożego, ale abyśmy także przez nasze życie uratowali niejedno ludzkie serce, dzisiaj może zagubione i pogrążone w rozpaczy. Udziel nam, Panie, tej łaski, abyśmy w Tobie wytrwali, abyśmy mieli dość siły, by od Ciebie czerpać moc dla naszego codziennego życia i świadectwa wiary. Amen.